Ciekawy model bezpieczeństwa Wii. 29 sierpnia 2011, 14:36. Konsola Wii jest moim zdaniem w pełni zasłużonym sukcesem rynkowym Nintendo i równocześnie jednym z najpopularniejszych celów nieautoryzowanych modyfikacji. Modyfikacje te mogą mieć cel generalnie niewinny, jak rozszerzenie możliwości konsoli za pomocą samodzielnie pisanych aplikacji tzw. homebrew, na przykład do oglądania filmów, albo wprost przeciwnie, uruchamianie pirackich gier pobranych z sieci. Nintendo włożyło sporo wysiłku w zablokowanie obu opcji za pomocą egzotycznej architektury sprzętowej, dwa koprocesory kryptograficzne i własnego systemu operacyjnego oraz szyfrowania i podpisu cyfrowego zarówno plików systemowych, jak i gier. A jednak szacuje się, że na świecie działa prawie 1 milion konsol zmodyfikowanych przez użytkowników, a projekty takie jak Wii i Homebrew są aktywnie rozwijane. Wydaje mi się, że praprzyczyną łamania zabezpieczeń Wii była konieczność zachowania wstecznej kompatybilności i minimalizacji problemów, jakich doświadczają użytkownicy z powodu sytuacji, gdy gra napisana pod jedną wersją systemu operacyjnego Wii jest uruchamiana pod inną wersją systemu w konsoli użytkownika. Nintendo rozwiązało ten problem za pomocą systemu operacyjnego, który może ładować starsze wersje bibliotek według tego, czego oczekuje gra. Miało to jednak ten skutek, że konsoli nigdy tak naprawdę nie da się do końca załatać. W systemie mogą nadal znajdować się i być uruchamiane starsze wersje bibliotek zawierające znane błędy. I tu dochodzimy do kolejnej kluczowej funkcji, czyli podpisów cyfrowych. Teoretycznie wszystkie gry czy aplikacje są podpisane cyfrowo przez Nintendo, więc nie powinno być możliwe załadowanie ani nieautoryzowanych aplikacji, ani zmodyfikowanych plików systemowych. Co więcej, podpisywane są także dane zapisywane przez gry na wymiennej karcie SD Savegame i w tej części twórcy Wii popełnili najwięcej błędów, zarówno w architekturze, jak i niskopoziomowej implementacji. Na przykład weryfikacja podpisu cyfrowego oprogramowania jest dokonywana tylko w momencie instalacji, ale już nie w momencie uruchomienia aplikacji. Kolejnym błędem było także pozostawianie przez system operacyjny w pamięci danych po kolejnych etapach uruchamiania systemu, w tym także kluczy kryptograficznych. Dzięki temu błędowi możliwe było ich odzyskanie, co zapoczątkowało wieloletni wyścig zbrojeń między Nintendo i modderami. Odzyskanie kluczy umożliwiło fałszowanie danych zapisywanych przez gry na karcie SD. Kolejnym krokiem było znalezienie w jednej z gier The Legend of Zelda ewidentnych błędów programistycznych z TCP. Gra, próbując załadować sfałszowany stan save z SD, dokonywała przepełnienia bufora i ładowała faktycznie z Helcode. W tym momencie modderom udało się już uruchomić na konsoli swój własny kod. Kolejnym dużym sukcesem było odnalezienie trywialnego błędu programistycznego nazwanego później trucha bug w oprogramowaniu systemowym Wii i odpowiedzialnym za sprawdzanie podpisów cyfrowych na oprogramowaniu ładowanym w trakcie uruchamiania. Błąd polegał na tym, że do weryfikacji skrótu SHA1 wykorzystywano funkcję strncmp, która jest przeznaczona do porównywania napisów. I faktycznie, standardowy skrót SHA1 składa się z cyfr szesnastkowych, ale jeśli znajdzie się w nim znak NULL, czyli znak ASC i o kodzie 0, to funkcja strncmp się zatrzymuje. Błąd ten został natychmiast wykorzystany do fałszowania podpisów pod zmodyfikowanymi bibliotekami systemowymi. Podsumowując, zupełnie trywialne błędy programistyczne spowodowały, że wyglądający z początku na nieprzełamywalna architektura bezpieczeństwa rozsypała się w końcu jak domek z kart. Co gorsza, ostatniego z opisanych błędów trucha bug producent nie mógł usunąć w żaden sposób z konsol sprzedanych przed rokiem 2008, bo był on zaimplementowany w pamięci ROM. Osobom, które ten temat zainteresował, gorąco polecam prezentację Pierre Bourdona Nintendo Wii i Security Model.